Podróże małe i duże.
Bardzo, ale to bardzo podoba nam się Lublin zasypany cały na biało. Jest wyjątkowo i magicznie, trochę zimno, ale cóż to dla prawdziwych podróżników i przewodników.
Drodzy Państwo, w takim razie witam Was w Lublinie, zapraszam na spacer. Będziemy chodzić tak około godzina 40 do 2 godzin. Gdyby Państwo tak zmarzli po drodze, że już nie mogli Państwo wytrzymać, to ja się nie obrażam. Jak coś rozumiem, że jest zimno, także chciałam to po prostu wyjaśnić na samym początku.
Jak to dobrze, że na początku także i w nowym 2024 roku mamy wszystko jasno, klarownie wyznaczone, wytłumaczone i wyjaśnione, tak jak zaznaczyła nasza przewodniczka na dziś, przewodniczka inspiracji po Lublinie Anna Kozak-Palak. To z nią będziemy wędrować, a kto? Piotr Król, który ten program zrealizuje i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu dzień dobry, nie krzyczymy, że zimno, mówimy, że pięknie w Lublinie i będziemy na nowo poznawać to nasze miasto.
Podróże małe i duże.
I tak oto, drodzy Państwo, z nowym 2024 rokiem, mocnym krokiem ruszamy na dobry początek na pobliski lubelski szlak, czyli taka podróż z cyklu małych podróży. Będziemy prezentować kolejną edycję cyklu Poznaj Lublin z przewodnikiem inspiracji, czyli spacery po mieście inspiracji właśnie. Nie zabraknie spacerów dla miłośników historii, zabytków, legend, rodzin z dziećmi, ale także dla dorosłych. Ten cykl, który reportersko i dźwiękowo przenosimy na radiową antenę, to różnorodne trasy i różnorodna tematyka, dopasowana zarówno do turystów, jak i mieszkańców miasta Lublin. To naprawdę duża dawka informacji podanych w bardzo przystępny i ciekawy sposób i przede wszystkim tak naprawdę wspaniali wszyscy przewodnicy z pasją, którzy chętnie opowiadają o Lublinie, treści te znane i mniej znane, tak jak Joanna Kozak-Palak.
Drodzy Państwo, zaczynamy na Starym Mieście. Za chwilę sobie troszeczkę wyjdziemy poza teren Starego Miasta. Jesteśmy na ulicy Jezuickiej i na Jezuicką jeszcze wrócimy. Natomiast chciałabym zacząć od tego, że jak chodzimy sobie po Starym Mieście, gdzie niegdzie w oknach widzimy twarze, tak jak tutaj na załączonym obrazku. W 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, miał miejsce pewien remont na Starym Mieście. Osoby, które dokonywały tego remontu, zobaczyły, że stoją przed ścianą, której na planach nie ma. Mało tego, wychodziło z planów, że za tą ścianą powinna być jakaś przestrzeń, do której nie ma dostępu z innej strony, więc jedyną słuszną decyzją było przekuć się, żeby zobaczyć, co się tam kryje. No i rzeczywiście kryło się, można powiedzieć, skarb. Skarb, który znajdował się w skrzyniach, a w skrzyniach znajdowały się zdjęcia pochodzące z jednego zakładu fotograficznych, pochodzących z lat 1914-1939. Były to głównie twarze mieszkańców miasta. Niektóre z tych zdjęć zostały wywołane i umieszczone w oknach kamienic, tych przynajmniej, których wyziewa pustka. Jak to się śmieje, trochę taki chwyt marketingowy. Jak idziemy i oglądamy te piękne zdjęcia, nie widzimy, że kamienica nadaje się do remontu, a widzimy te piękne twarze. Na tyle się pomysł podobał, że inne instytucje, inni właściciele kamienic podchwycili ten pomysł i zaczęli ozdabiać miasto właśnie twarzami dawnych mieszkańców miasta, bądź byłych właścicieli kamienic. Zapraszam parę metrów dalej.
A te parę metrów dalej to oczywiście Brama Krakowska.
Przed nami Brama Krakowska, przynajmniej ta taka mniej oficjalna część. Brama Krakowska była tą bramą główną wjazdową do miasta. Krakowska dlatego, że właśnie kierowała na trakt na Kraków, czyli do stolicy państwa. I była to brama, która była bramą przyjazdową. Dlatego dużo zdobniejsza jest od zewnątrz, bo chodziło o to, że jak ktoś przyjeżdża do Lublina, to żeby widział, to była taka wizytówka troszeczkę miasta. Lublin miał dwie bramy. W drugiej bramie będzie troszeczkę odwrotnie. Bardziej zdobna będzie od wewnątrz, ale dlaczego, o tym sobie powiemy, jak dotąd pójdziemy. To nie jest też tak, że kiedy w XIV wieku wybudowano nam bramę to krakowską, to od razu powstała taka piękna, wielka. W XIV wieku wybudowano tylko tą część pierwszą, tą, której widzimy kamień mieszany z cegłą. To jest wiek XIV i tak mniej więcej co 100 lat do XVII wieku ją rozbudowywano, aż osiągnęła takie rozmiary, jakie ma obecnie, co najwyżej później albo dodawano tynk, albo zdejmowano. Obecnie jest w fazie tego, że tynk jest zdjęty. Natomiast tak, teraz ogólnie takim oficjalnym hasłem reklamowym Lublina jest Lublin – miasto inspiracji. Stąd między innymi mamy miejsca inspiracji, mogą Państwo znaleźć takie tabliczki, to są takie lokale, gdzie można zjeść jakieś lokalne produkty. Jest centrum inspiracji turystycznej, dlatego, a nie do końca informacji. Są też przewodnicy inspiracji, nie chwaląc się, ja do nich należę. Natomiast zanim to hasło oficjalne było, to takim nieoficjalnym, krążącym wśród nas Lublinian takim hasłem było Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego?
I to jest pytanie, które nasza przewodniczka Joanna Kozak-Palak, przewodniczka inspiracji miasta Lublin, tak jak Państwo słyszeli, kieruje także do naszych radiosłuchaczy. Dlaczego Lublin to jest takie miasto, w którym można kogoś, a może siebie samego, albo coś po prostu, jakąś zgubioną rzecz, odnaleźć? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego? Ten święty, który wisi nad bramą, to jest patron rzeczy zagubionych. Więc w Lublin co jak co, ale tutaj odnaleźć, co się zgubiło, można. I znam też parę osób, które rzeczywiście tak zrobiło.
A jak, drodzy Państwo, nazywa się ten właśnie święty? Święty, dzięki któremu tak wiele rzeczy zagubionych możemy odnaleźć w Lublinie. Jego wizerunek, tak jak Państwo słyszeli, na bramie krakowskiej 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Można także jak najbardziej do nas napisać podróże@radiolublin.pl. Portugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, nazywany także doktorem ewangelicznym, ale przede wszystkim nazywany patronem naszego miasta, czyli Lublina. Czy znają Państwo jego imię? podróże@radiolublin.pl. Ale oczywiście spoglądając na bramę krakowską, to nie tylko wizerunek tego świętego, ale także zegary na naszym 28 minut po godzinie 12, ale te lubelskie zegary, to Państwo pamiętają, bo już także wielu przewodników inspiracji o tym nam mówiło, że mylą się zegary, prawda, gdzieś tam daleko w świecie, ale te z Lublina to największe ugarze.
Proszę zwrócić uwagę, że jak się patrzymy na przestrzeń przez bramę krakowską, to widzimy, że niektóre łuki, szczególnie ten taki środkowy, mają taki ostry czubek. Jest to dany znak, że jest to budowla naprawdę stara, gotycka. Bo rzeczywiście Lublin był miastem gotyckim, ale po wielkim pożarze niestety Lublin gotycki spłonął i niestety, i powstał jako Lublin renesansowy. I to, jak zastajemy obecnie Lublin, to jest właśnie ta renesansowe miasto, które powstało po wielkim pożarze, aczkolwiek te takie świątki gotyckie gdzieniegdzie się będą znajdowały. Podejdźmy na chwilę w prawą część bramy tego. Po pierwsze, za tym znakiem znajduje się taki kamień, widzicie Państwo, taki trochę rzeźbiony. To jest jeden z tych świątków. To jest nadproże gotyckie, które gdzieś przy remoncie jednej z kamienic przestało być potrzebne, a wiadomo, kamień jest cenny, więc trzeba było wykorzystać tam, gdzie się dało. Ale oprócz tego znajduje się tutaj taki jegomość. Jest to koziołek lubelski. W zeszłym roku zaczął powstawać szlak koziołków lubelskich. Powstało ich kilka. Drugim koziołkiem jest właśnie Kazik. A dlaczego Kazik? Bo to Kazimierz Wielki ufundował bramę krakowską. Koziołka Kazika rozpoznajemy po dwóch atrybutach, bo jeden się rzuca od razu, natomiast przy boku ma klucz. Jedni mówią, że to jest klucz do bram miasta, no bo jakby nie było, to była brama wjazdowa do miasta, ale jest też inna teoria. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że na bramie krakowskiej znajduje się zegar. Otóż z dawnych czasach wystawiano zegary w miastach, dlatego że zegar był takim towarem luksusowym, tylko najbogatszych było stać na to, żeby mieć własny zegar, no już nie na rękę, to tak naprawdę późniejszy wynalazek, ale żeby mieszkańcy miasta, powiedzmy, nie spóźniali się do pracy, były wystawiane zegary miejskie. Była to droga inwestycja, a władze miasta postanowiły się pokazać, jakie to są bogate, jakie to jest bogate miasto, jak tu się dobrze żyje, no i zdecydowali, to my się pokażemy i wystawimy dwa. Ale dwa zegary to podwójny koszt, wiadomo, trzeba szukać oszczędności, więc postanowiono poszukać oszczędności na jakości tych zegarów. W efekcie były dwa zegary, tylko że każdy z nich pokazywał inną godzinę, a żaden z nich nie pokazywał właściwej. I poszło w świat takie powiedzenie, że w całym świecie mylą się zegarze, lecz te w Lublinie to najgorsze ugarze. Także do nakręcania zegara też jest. To taka ciekawostka. Na Bramie Krakowskiej obecnie jest z dwóch stron zegar, ale odkąd pamiętam, działa tylko z jednej strony. Przebijemy się teraz na drugą stronę.
Ale zanim się przebijemy, to jeszcze przebijmy się przez te pytania turystyczne, które stawia przed nami Joanna Kozak-Palak, przewodniczka inspiracji.
Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego? Ten święty, który wisi nad bramą, to jest patron rzeczy zagubionych. Więc w Lublin co jak co, ale tutaj odnaleźć, co się zgubiło, można. I znam też parę osób, które rzeczywiście tak zrobiło.
I my się chyba razem z panią Lucyną odnalazłyśmy tutaj w Lublinie. Dzień dobry, pani Lucyno.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy u pani też w dzielnicy Lublina, w której pani teraz jest obecnie, biało już, ładnie?
Tak, od samego rana sypie.
Jest co odśnieżać, prawda, ale jest się także czym cieszyć. To proszę powiedzieć, kto pomaga nam tutaj w Lublinie odnajdować nie tylko rzeczy zagubione, zaginione, ale także jest patronem osób, które gdzieś kiedyś nam zaginęły w życiu.
Święty Antoni.
Tak jest, święty Antoni, patron także Lizbony, Padwy, Franciszkanów, ale także licznych parafii, kościołów, no i oczywiście także naszego Lublina, ale to także patron dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, ubogich i podróżnych, więc to jest także, można powiedzieć, patron naszej audycji, podróże małe i duże.
Pani Lucyna, chciałam powiedzieć jeszcze, że w Lublinie mamy sanktuarium świętego Antoniego w Radecznicy, bardzo piękne, ale też jest taka miejscowość, już chyba bliżej Roztocza, w Trzęsinach jest takie źródełko, to trzeba do lasu wejść i jest tam kapliczka świętego Antoniego. To jest bardzo piękna, stara kapliczka. W tej kapliczce nawet podczas wojny przez jakiś czas ukrywała się Żydówka. Także jakby ktoś tam był w okolicach, to polecam naprawdę zobaczyć.
Pani Lucyno, no to niesamowite, że właśnie ta audycja łączy takich radiosłuchaczy, którzy podróżują, którzy są w stanie przytoczyć wszystkie te legendy, historie i opowieści jak najbardziej. Tak, w Radecznicy też byliśmy, to tam miały rozpocząć się objawienia, jedyne na świecie, które są udokumentowane, prawda, i potwierdzone na wzgórzu zwanym Łysą Górą. Tak, świętego Antoniego z Padwy i to tkaczowi Szymonowi właśnie wtedy w objawieniach miał nakazać zbudowanie na wzgórzu tej oto świątyni. Niesamowite historie, to dobrze, że je sobie przypominamy. A proszę powiedzieć, czy tak jeszcze na początku roku pani już myśli, jakie kierunki podróżnicze obrać? Czy to także będzie i nasz region, i Polska, czy przede wszystkim świat?
Świat to nie wiem, się okaże, ale jak najbardziej też chciałam pojechać do sanktuarium świętego Antoniego w Ostrołęce. Kaszuby myślę w tym roku też jak najbardziej.
Ojojo.
Może uda się też do rodziny w góry pojechać.
Piękne plany.
Także zobaczymy.
Trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało i zrealizowało. Proszę przyjąć dobry planer taki od Polskiego Radia Lublin na ten nowy rok, żeby także podróże zaznaczyć i opisać. Mamy także jakąś książkę na półkę. Poszukamy turystycznych, bo widzę, że tutaj pani lubi w tę stronę podróżniczą jak najbardziej.
Ja powtarzam zawsze, że podróżować jest bosko, także trzeba się ruszyć.
Ależ mi pani przypomniała. Dawno nie słyszałam tego utworu, chyba sobie zafundujemy też tę piosenkę. Wszystkiego dobrego dla pani w takim razie na tym podróżniczym szlaku.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie i jeszcze potwierdzenie od naszej przewodniczki, autorki przecież tego właśnie pytania. Pytania właśnie o patrona naszego miasta. To pytanie padło tuż przy Bramie Krakowskiej w stosunku do turystów. Oni nie do końca wiedzieli, znali, ale ja się cieszę, że wśród naszych radiosłuchaczy są tacy, którzy wiedzą to, co trzeba o naszym mieście.
Ten święty, który wisi nad bramą, to jest Antoni Padewski, patron rzeczy zagubionych.
A żeby nam się nie zagubił ten element z koziołkiem Kazikiem, który także trzymał poziomicę, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, no to powróćmy do tego tematu.
Proszę Państwa, jak opowiadałam o koziołku, skupiłam się na tym kluczu, ale zapomniałam powiedzieć, po co ta poziomica. Więc musimy wrócić do tego miejsca. Poziomica potrzebna jest po to, żeby, znaczy byłaby potrzebna po to, żeby pomóc budowniczym wybudować bramę krakowską prosto, bo z tego mniej więcej miejsca będzie widać, że ściana jest nachylona. No oczywiście nie, to nie do końca błąd budowniczych, no brama, przepraszam, ma już kilkaset lat, więc ma prawo się tam coś z nią dziać, ale nachyla się w stronę Starego Miasta. Tutaj fachowcy twierdzą, że 70 cm różnicy jest od podłoża do punktu, w którym tego kulminacyjnego, że tak powiem. Ale też nic dziwnego, że pochyla się. Proszę Państwa, o tym jeszcze sobie powiemy, ale pod całym Starym Miastem znajdują się bardzo głębokie piwnice. Tutaj słyszałam od specjalistów, że rekordzistki mają po 5 pięter w dół. Między innymi z tych piwnic jest zrobiona trasa podziemna lubelska i ma swoje to pochodzenie z tego, że Lubin był miastem handlowym i piwnice służyły jako magazyny. Na czasy, kiedy odbywały się tutaj wielkie jarmarki, tudzież jak Lubin odwiedzali kupcy z innych powodów, tak naprawdę jest to teren, po którym i jeszcze w latach 70., 80. konserwatorzy mówili, że nie daj Boże wprowadzić ciężki ruch na Stare Miasto. I proszę Państwa, i rzeczywiście parę lat temu był taki wypadek, że nie mogę sobie darować, bo akurat tamtędy przechodziłam, tylko nie odwróciłam głowy w odpowiednie miejsce. Wjechał samochód, śmieciarka, wjechała pod klasztor Dominikanów i się zapadła. Po prostu gdzieś tam puściły stropy w piwnicy. Całe szczęście nikomu się nic nie stało, no ale tutaj trzeba było jej pomóc wydostać się, bo nie pamiętam, czy przednia, czy tylnia oś cała zapadła się po prostu pod ziemię. Także tutaj duże samochody nie wjadą. Chodźmy takim skrótem. Jak kiedyś Państwo zajadą do Lublina, jeszcze no jak będzie wielka impreza, będzie korek w bramie krakowskiej, to Państwo będą wiedzieli, jak to obejść. Już pomijając to, że tu jest wejście do filii Muzeum Narodowego dotyczącego historii miasta.
I tak oto skrótem, troszkę z boku, a jednak takie niesamowite historie i ciekawostki odkrywamy z naszą przewodniczką inspiracji miasta Lublin, Joanną Kozak-Palak.
Ja to zawsze powtarzam, że zadaniem przewodnika jest nie tylko powiedzieć, ale również pokazać to, czego się nie zobaczy, tak jeżeli się samemu spaceruje, bo czasami się boimy gdzieś zajrzeć w jakiś zakątek, a to jest jeden z naszych ulubionych. Są tutaj takie dwa obiekty, o których chciałabym Państwu opowiedzieć. Przede wszystkim mamy basztę półokrągłą. Miasto Lublin nie tylko posiadało bramy wjazdowe, no bramy stanowiły tylko część fortyfikacji miasta. Lublin otoczony był murami. W XIV wieku wybudowane. Mury zostały rozebrane na przełomie XVIII i XIX wieku i zostało z nich naprawdę niewiele. Jedyną basztą zachowaną w całości jest właśnie baszta półokrągła, nazywana również basztą gotycką. Takich baszt było kilkanaście wzdłuż całego murów i miały zwiększyć obronność miasta. No wystawiały gdzieś tam poza mur, więc w razie czego można było tutaj wojska otaczające Lublin razić w różny sposób. Oczywiście te wgłębienia, które takie drobne mamy w tej baszcie, tam znajdowały się belki, one podtrzymywały stropy, można było sobie chodzić między kondygnacjami, ale ta baszta nie służyła mieszkańcom miasta tylko i wyłącznie w czasach, kiedy nadchodziła wojna, ale również służyła również w czasie pokoju. Między innymi jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
Co to znaczy woskobojnia? Nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się z takim oto wyrazem. Zastanawiam się, czy w tym współczesnym internecie znajdą Państwo odpowiedź. W Encyklopedii Staropolskiej na pewno. Proszę sobie wyobrazić, że woskobojnia była w każdym większym mieście. Posiadał ją na przykład Lwów, ale posiadał także Lublin. I tak jak zaznaczyła nasza przewodniczka, znajdowała się ona w obrębie murów miejskich. Woskobojnia. Bojnia, nie woskopojnia, bo tak też można by było spróbować się wypowiedzieć. Woskobojnia, cóż to takiego jest? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Może nie tyle jest, a co było i czym było, co tam tak naprawdę wyrabiano? Woskobojnia.
Podróże małe i duże.
Wosk, woskowy, woskować, woszczyna. Jeśli chodzi o etymologię tego słowa, o które teraz Państwa pytamy, proszę szukać tutaj.
Jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
Cóż to znaczy woskobojnia? Co to było za miejsce? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Mamy dla Państwa w prezencie kalendarza od Polskiego Radia Lublin, żeby zaznaczać trasy podróży małych i dużych już w tym nowym 2024 roku, ale także coś dobrego do poczytania o naszym regionie, o mieście, jak i również literaturę piękną. Powracamy na nasz szlak wraz z naszą przewodniczką inspiracji miasta Lublin, panią Joanną Kozak-Palak. Drodzy Państwo, plac Łokietka.
Drodzy Państwo, jak się chodzi po takim starym mieście, to warto patrzeć nie tylko przed siebie, nie tylko do góry, ale czasami warto też patrzeć pod nogi. Ponieważ czasami ukryte są pewne historie, właśnie zaklęte są w kamieniach. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że ostatni remont placu Łokietka, bo jesteśmy w tym momencie na placu Łokietka, miał miejsce ładnych parę lat temu i wtedy zostało odkryte to, że w Lublinie był barbakan. Kojarzył Państwo taka budowla, barbakan stoi też w Krakowie przed bramą floriańską, taka budowla, która ma pomóc w obronności miasta. I my wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, że mamy ten barbakan, przynajmniej mieliśmy ten barbakan, zostały odkryte fundamenty. W każdym razie postanowiono zaznaczyć, bo my nie wiemy, jak on wyglądał, zachowały się tylko fundamenty, więc dlatego jest inna nawierzchnia położona w tym miejscu, bo proszę zwrócić uwagę, ta taka piaskowa nawierzchnia to jest po prostu, to jest zaznaczenie tych fundamentów, żeby pokazać, że coś tu takiego było. Drugą rzecz, którą znaleziono, to jest studnia, aczkolwiek remont się tak przedłużał i wszyscy już mieli go tak serdecznie dosyć, łącznie z władzami miasta, że powiedzieli, okej, spuścimy tam kamerę, zobaczymy, co jest ciekawego, później zabezpieczymy i zaznaczono ją po prostu w ten sposób, że tutaj taki właśnie wodopój stoi. I przejdźmy może na drugą stronę placu Łokietka. Będzie lepiej widać bramę krakowską. Widzimy teraz pięknie bramę krakowską i możecie Państwo zobaczyć, że z zewnątrz Starego Miasta prezentuje się dużo, dużo lepiej niż z wewnątrz, bo była to brama przyjazdowa. Tutaj przechodził trakt na Kraków, ale proszę zwrócić uwagę, że brama krakowska nie jest skierowana w stronę głównej arterii, czyli krakowskiego przedmieścia. Krakowskie przedmieście było dzielnicą. Dopiero w XIX wieku zaczęła się już ugruntowało się to, że tutaj będzie taka główna arteria. Natomiast wcześniej główny trakt na Kraków szedł mniej więcej tak, jak mamy tutaj tą uliczkę. To jest uliczka Kozia. I to tam ulica Wartowicza przechodziła w trakt królewski właśnie do miasta Krakowa. I dlatego brama krakowska skierowana jest w tą stronę. To jest jedna rzecz. Natomiast kolejna, teraz też się, przepraszam, muszę tak się odwrócić z grupą. Dlaczego plac Łokietka? Władysław Łokietek jest tym władcą, który nadał prawa miejskie Lublinowi równo 15 sierpnia 1317 roku i Lublin, mimo tego, że jest dużo starszy, stał się oficjalnie miastem królewskim. No dobrze, budynek, który za mną stoi, jest obecnie stanowi budynek ratusza. I tutaj jedna z takich zagadek tylko ciekawostek. Proszę Państwa, jak Państwo są z Lublina, to proszę pamiętać, że jak kiedyś jeszcze Państwo tutaj będą, to nigdy nie należy się umawiać pod ratuszem. Dlaczego? Nie to, że to na nas coś spadnie z tego balkonu, czy ktoś nas wygoni, ale tak naprawdę historycznie funkcję ratusza pełniły trzy budynki w mieście. I to nie jest jakaś tam rzecz wyssana z palca, ale mi się autentycznie zdarzyło ustawiać pod ratuszem. I efekt był taki, że nie spotkaliśmy się. Znaczy spotkaliśmy się, ale po chwili, bo całe szczęście żyjemy w dobie telefonów komórkowych i okazało się, że ja byłam pod ratuszem rzeczywiście, a ktoś był pod innym ratuszem, który obecnie nazywany jest inaczej. Także tutaj na to proszę bardzo, bardzo uważać. Budynek za moimi plecami jest ratuszem, obecnie pełni tą funkcję, mieści się tutaj biura prezydenta miasta Lublina. Natomiast budynek pierwotnie był kościołem. Kościół postawili klasztor również, postawili karmelici Bosi, natomiast po wielkim pożarze oni opuścili te budynki, a klasztor został przyjęty na urzędy, natomiast po jakimś czasie urzędnicy zaczęli protestować, że w takich warunkach się nie da pracować, no i postanowiono przebudować ten budynek i zyskał ten wygląd, który ma który ma obecnie. Proszę Państwa, teraz przerwa. Po Lublinie jeżdżą trolejbusy. Jeśli Państwo się jeszcze nie zorientowali, to właśnie takie cacka po Lublinie jeżdżą. Lublinianie są święcie przekonani, że tylko my nazywamy je tak pieszczotliwie trajtkami, natomiast prawda jest taka, że i w Gdyni, i w Tychach, gdzie również jeżdżą, również taka nazwa funkcjonuje, a jest to autobus na prąd i pierwotnie po wojnie planowano tutaj stworzyć linię tramwajową, natomiast ze względu na to, że Lublin położony jest na wzgórzach i ta technologia, która była na ten czas tutaj dostępna, nie pozwalałaby na efektywne wykorzystywanie sieci tramwajowej, zdecydowano się właśnie na trolejbusy i są do dnia dzisiejszego, rozbudowują się obecnie, jak liczyłam, niedawno 13 linii jest, a jak jeszcze parę lat temu było ich chyba z 5, także cały czas to się rozwija. Obecnie trolejbusy całe szczęście są zaopatrzone w akumulatory, bo też to już to było nieszczęście. Jak się wsiadło w trolejbus, kierowca się zagapił i na skręcie nie skręcił tam, gdzie trzeba i efekt był taki, że już zawrócić nie mógł, a te zawracać jednak mogą. Po prostu odłącza go od sieci, przychodzi na akumulatory, zakręci sobie i może wrócić na trakt. Wcześniej musiałby jechać do końca i dopiero tam zawinąć z powrotem. I drodzy Państwo, przez 2 godziny nie zobaczymy wszystkiego w Lublinie, dlatego ja będę Państwu dawała trochę takie prace domowe do odrobienia i jedną z prac domowych jest odwiedzenie tutaj, gdzie przed nami na zakończeniu tej ulicy, znaczy nie, ulica jest dużo dłuższa, ale na zakończeniu tej panoramy mamy plac Litewski. Koniecznie do odwiedzenia, fajne miejsce i proszę nie przegapić portalu. Portal jest to z takich ciekawszych atrakcji, śmiem twierdzić. Identyczny portal stoi w Wilnie, ponieważ Plac Litewski jest to nawiązanie do Litwinów, którzy przybyli na obrady Sejmu Unijnego, który zakończył się podpisaniem Unii Polsko-Litewskiej. Stąd między innymi nazwa, a na Placu Litewskim stoi portal. I jeżeli przed nim staniemy, jest taki okrągły ekran, gdzie możemy zobaczyć w czasie rzeczywistym również Litwinów, tylko od razu mówię, myśmy postawili to na placu, u nas nie ma żadnych przeszkód, a tam jest nie dość, że na schodach to jeszcze przed przejściem, więc oni bardziej się najpierw na boki rozglądają, a później pod nogi, a nie patrzą, czy ktoś do nich macha z Lublina. Także tak to wygląda, żeby Państwo uniknęli rozczarowań, jak coś. No dobrze, widzę, że tupiemy nogami, więc się trzeba przejść kawałeczek.
I tak oto spacerujemy, przechodzimy podczas tego zimowego przewodnickiego spaceru z panią Joanną Kozak-Palak od placu Łokietka aż po plac Litewski. Proszę nie zapomnieć o tym portalu, kiedy będą Państwo odwiedzali Lublin, ale byliśmy także w miejscu, które kiedyś, dawno, dawno, dawno temu było tak zwaną woskobojnią.
Jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
Cóż to znaczy woskobojnia, drodzy Państwo? I o to pytamy na przykład pana Andrzeja z Roztocza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Woskobojnia to po prostu był zakład rzemieślniczy, gdzie produkowano wosk, może nie tyle wosk, ale właśnie generalnie świece, gromnice, zarówno do celów kościelnych, jak owota, jak również i dla domów. Zwykłe to takie wyrabiano, przerabiano tam nie tylko wosk, ale również i łój, który był używany do produkcji świec.
Świetnie, brawo. A muszę powiedzieć, że naprawdę nawet z zapisem tego słowa woskobojnia, radio słuchacze, którzy próbowali do nas przesłać prawidłowe odpowiedzi, mieli problemy. Ja tylko przypomnę nasz adres podróże@radiolublin.pl. Panie Andrzeju, pięknie nam pan to wszystko wytłumaczył i dlatego też między innymi dzięki temu tłumaczeniu rozumiemy, dlaczego ta woskobojnia w Lublinie miała miejsce w obrębie murów miejskich w wieży, która to była smukła i wysoka. Można było na takich pałąkach puścić po prostu długie sznury, długie liny i tam między innymi na te liny natapiał się wosk i powstawały długie świece, które można było później połamać na mniejsze, bądź też rzeczywiście takie duże do kościołów.
Dokładnie tak, a nasze najsłynniejsze lubelskie świece to chyba pochodzą z Tyszowiec, gdzie do dzisiaj trwa taki
tradycyjny wyrób, tak.
Tak jest. One mają po kilka metrów długości, a historia ich sięga 1655 roku, jeszcze potopu szwedzkiego, gdzie były po raz pierwszy użyte i do tej chwili ta tradycja tam przetrwała i są noszone w procesjach przez no, bardzo silnych mężczyzn, bo mają po kilka metrów wysokości.
Panie Andrzeju, już tak czuję, że mam do czynienia i z regionalistą, i z historykiem chyba.
No takim, no regionalistą, tak. Historyk może taki, miłośnik.
I bardzo dobrze.
Ciekawostek.
Bo rzeczywiście takie rozwijanie pasji, a także wiedzy o regionie, w tym także poznawanie dat, tradycji i zwyczajów, to jest coś, co sobie bardzo głęboko tutaj w Polskim Radiu Lublin cenimy. Bardzo panu dziękuję za tę prawidłową odpowiedź, za tę historię przytoczoną także o Tyszowcach. A jakie kierunki na nowy 2024 rok pan wybiera do podróżowania, do zgłębiania także tej wiedzy o regionie na przykład?
No tylko wschód i południe.
Tylko czekam albo aż.
Spokojem. Tak. No i cały czas czekamy na zakończenie wojny i właśnie tamte kierunki wschodnie, a więc nasze polskie kresy.
Czyli tam ciągnie przede wszystkim. To dobrze, my też na to czekamy jak najbardziej, przede wszystkim na pokój i spokój, po to, żeby móc podróżować bezpiecznie i poznawać to, co wartościowe. Bardzo pięknie dziękuję Panie Andrzeju za rozmowę. Wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
I jeszcze pozwolą Państwo, że tylko taka mała, jako suplement do tego, cóż tutaj dopowiedział Pan Andrzej, mała podpowiedź i odpowiedź od Pani Joanny Kozak-Palak, przewodniczki Inspiracji, bo to ona z takim oto pytaniem zwróciła się do Państwa. Cóż to takiego ta woskobojnia była?
Robiono świecę, ponieważ była długa, miała taką przestrzeń, więc można było, zwisały sznury, na nie nakopywano wosk i można było tutaj wykonywać świecę. Baszta niedawno przeszła remont, a żeby nie służyła jako nieoficjalna toaleta miejska, to została dodana krata.
Krata została dodana, to wszystko można zobaczyć, obejrzeć, a jeszcze tylko Państwu powiem, że wtedy, kiedy w Lublinie trwa festiwal Open City, to także właśnie ta wieża w murach naszego miasta jest bardzo często używana do różnego rodzaju bardzo ciekawych instalacji. Pojawiały się tam i światła, i rzeźby. Naprawdę warto tam zaglądać. A ja tylko przypomnę Państwu 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i podróże @radio. lublin.pl, że jak zawsze można w ten sposób kontaktować się z naszą audycją. Powracamy tuż po 13:00.